Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
O sensie choroby i cierpienia mówił Benedykt XVI podczas modlitwy Anioł Pański.
Papież zaapelował o modlitewną solidarność z Malgaszami.
Kościół wciąż liczy na ocalenie przed głodową śmiercią Eluany Englaro.
8 lutego witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
O sensie i wartości choroby w każdej sytuacji ludzkiego życia Benedykt XVI mówił podczas modlitwy Anioł Pański. Spotykając się z pielgrzymami na placu Świętego Piotra, papież zauważył, że choć choroba stanowi część ludzkiego życia, to jednak nie sposób się do niej przyzwyczaić, nie tylko dlatego, że nieraz jest ciężka i poważna, ale głównie z racji, że człowiek jest stworzony do życia.
Nawet wewnętrzny instynkt podpowiada człowiekowi, że Bóg jest pełnią życia, mówił papież. W obliczu zła i cierpienia ludzie jednak upadają na duchu, wątpią w skuteczność swych modlitw i pytają, jaka jest wola Boża. Benedykt XVI zauważył, że Ewangelia daje na to odpowiedź, mówiąc, jak Jezus leczył wszelkie choroby wśród ludu.
Ci sono lascia dubbi, Dio.
Jezus nie pozostawia wątpliwości. Bóg, którego oblicze On sam nam objawił, jest Bogiem życia. Uwalnia nas od wszelkiego zła. Znakami tej Jego mocy miłości są uzdrowienia, których dokonuje. Wskazuje przez nie, że Królestwo Boże jest blisko, przywracając ludzi do pełnego zdrowia duszy i ciała. Te uzdrowienia, zauważmy, są znakami. Prowadzą nas ku Chrystusowi i ku Bogu. Pomagają nam zrozumieć, że prawdziwą i głębszą chorobą człowieka jest nieobecność Boga, źródła prawdy i miłości. Tylko pojednanie z Bogiem może dać nam prawdziwe uzdrowienie, prawdziwe życie, gdyż życie bez miłości i bez prawdy nie byłoby życiem. Królestwo Boże to właśnie obecność prawdy i miłości, uzdrowienie w głębi naszego ja.
Dzieło Jezusa przedłuża się w misji Kościoła dzięki Duchowi Świętemu, podkreślił papież. Sam Chrystus daje siebie rzeszą wiernych w sakramentach. Uzdrawia i pociesza chorych dzięki różnorodnej sieci placówek służby zdrowia prowadzonych przez wspólnoty chrześcijańskie. Jakże wielu chrześcijan, księży, zakonników i świeckich użyczało i użycza swych rąk, oczu i serc Chrystusowi, prawdziwemu lekarzowi ciał i dusz, zauważył Benedykt XVI. Podczas
południowego spotkania z wiernymi Benedykt XVI nawiązał także do dramatycznych wydarzeń na Madagaskarze. Zamieszki uliczne związane z próbą obalenia aktualnego prezydenta Marka Ravalomanany kosztowały życie przynajmniej 28 osób, a ponad 200 zostało rannych. W związku z tym malgascy biskupi ogłosili dzisiejszą niedzielę dniem modlitwy o pojednanie narodowe i sprawiedliwość społeczną.
Głęboko zaniepokojony szczególnie krytyczną sytuacją, jakiej doświadcza ten kraj, zachęcam was, byście przyłączyli się do malgaskich katolików, powierzając Bogu poległych podczas manifestacji i prosząc Go przez wstawiennictwo Maryi o powrót zgody, spokoju społecznego i obywatelskiego współistnienia.
Benedykt XVI przeprowadził telefoniczną rozmowę z Angelą Merkel. Wspólny komunikat rzeczników prasowych niemieckiego rządu i Watykanu informuje, że do rozmowy doszło z inicjatywy kanclerz Niemiec. Wymieniono podczas niej opinie, jak podkreślono, w klimacie wielkiego szacunku. Obie strony jeszcze raz odniosły się do deklaracji wydanych przez Ojca Świętego na audiencji ogólnej 28 stycznia oraz przez kanclerz Merkel w ubiegły czwartek. Była to serdeczna i konstruktywna rozmowa naznaczona wspólną i głęboką zgodnością co do zawsze ważnej przestrogi, jaką stanowi Shoah dla ludzkości, czytamy we wspólnym komunikacie niemieckiego rzecznika Ulricha Wilhelma i księdza Federico Lombardiego.
Watykan wyraził zadowolenie z przyspieszenia prac nad ustawą zakazującą we Włoszech przerywania odżywiania i pojenia osób w stanie wegetatywnym. Jej rządowy projekt został przekazany do parlamentu w nadziei, że zostanie przyjęty w trybie pilnym. Natychmiastowe przyjęcie ustawy jest konieczne ze względu na stan Eluany Englaro, której odżywianie całkowicie przerwano wczoraj rano. Włoszka od 17 lat znajduje się w stanie wegetatywnym. Z prezydentem Włoch, Giorgio Napolitano, który odmówił podpisania projektu ustawy, uznając go za niekonstytucyjny, rozmawiał wczoraj kardynał Tarcisio Bertone. Watykański sekretarz stanu potwierdził stanowisko Kościoła w sprawie obrony każdego ludzkiego życia. Jak informuje komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, w czasie kolokwium telefonicznego podjęto też sprawę 38-letniej Eluany.
Głos w sprawie, która podzieliła włoskie społeczeństwo, zabrał też kardynał Javier Lozano Barragán. W wywiadzie dla dziennika Il Messaggero wyraźnie podkreślił, że zagłodzenie Eluany w przyszłości otwiera na oścież drzwi dla podobnych morderstw. Hierarcha, nazywany popularnie watykańskim ministrem zdrowia, przypomniał jednocześnie, że podawanie komuś wody i pożywienia nigdy i w żadnym wypadku nie może być nazywane uporczywą terapią. Terapia, jak wskazał, oznacza podawanie leków, a nie pożywienia. Dziś we wszystkich kościołach Rzymu trwa modlitwa za Eluanę i ludzi stanowiących prawo, aby dekret ratujący kobietę przed śmiercią głodową nie przyszedł za późno.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Już za kilka tygodni papież uda się w tygodniową podróż do Kamerunu i Angolii. Jak uważa nuncjusz apostolski w Luandzie, arcybiskup Angelo Becciu, Angolczycy widzą w wizycie Benedykta XVI szansę na ponowne ożywienie kraju i kościoła, podobne do tego, które przeżyto tam przed 7 laty na zakończenie wojny domowej.
Abbiamo ancora territori.
Istnieją tu jeszcze regiony, gdzie nie była głoszona Ewangelia. Mamy tu diecezje rozległe jak całe Włochy, a przy tym bardzo mało kapłanów i zakonnic. Sądzę, że wizyta papieża będzie zachętą do zmobilizowania sił, a także prośbą o przybycie nowych zgromadzeń misyjnych, by pomóc w dziele ewangelizacji. Prawdopodobnie będzie to wydarzenie medialne i historyczne, ale Kościołowi zależy najbardziej na aspekcie duchowym. Temu mają służyć wielorakie przygotowania w postaci konferencji, czuwań modlitewnych i kateches. Wiemy, że jest to doskonała okazja do odrodzenia.
Myśląc o Kościele w Angolii, nie można zapominać o jego doniosłej roli społecznej, uważa arcybiskup Becciu. Towarzyszył on w procesie demokratyzacji. Dziś stara się odpowiadać na podstawowe potrzeby ludności na polu edukacji i służby zdrowia. Najbardziej bolesna jest jednak wciąż zbyt wysoka umieralność dzieci.
Solidarność z Kościołem katolickim w Wenezueli wyraził Światowy Kongres Żydowski. Jego delegacja odwiedziła Caracas po zamachu na synagogę, do którego doszło tam przed tygodniem. Podczas wizyty w stolicy Wenezueli miał miejsce zamach na nuncjaturę apostolską, którą kolejny już raz obrzucono granatami łzawiącymi. Rozmawiając z wenezuelskim ministrem spraw zagranicznych, przedstawiciele tej organizacji zajęli się głównie sprawą antysemityzmu. Wezwali też jednak rząd tego południowoamerykańskiego kraju do potępienia ataków skierowanych przeciw Kościołowi katolickiemu. Podkreślili przy tym, że Światowy Kongres Żydowski jest przeciwny wszelkim prześladowaniom ze względu na wyznawaną religię.
Patriarchatowi Konstantynopola zależy na jak najszybszym zwołaniu wielkiego ogólnoprawosławnego synodu. Od niego zależy bowiem wiarygodność kościołów prawosławnych i ich współpraca w dialogu teologicznym z innymi chrześcijanami. Pisze o tym Bartłomiej I w przesłaniu z okazji intronizacji nowego patriarchy Moskwy i Wszechrusi. Duchowy zwierzchnik prawosławia apeluje o zachowanie współpracy między poszczególnymi kościołami lokalnymi, aby w sposób pokojowy rozwiązywać pojawiające się niekiedy rozbieżności. Tytułem przykładu patriarcha wspomina tu o nieporozumieniach dotyczących ujednolicenia liturgii, a także kwestiach bioetycznych i społecznych. Bartłomiej I wyraża też zadowolenie z wyboru Cyryla, który w jego opinii jest człowiekiem pobożnym, twórczym i dynamicznym.
Studenci Ekumenicznego Instytutu z Bosse koło Genewy kończą kilkudniową wizytę w Rzymie. Gościła ich papieska Rada do spraw popierania jedności chrześcijan, mówi Renata Nering, doktorantka Instytutu.
Instytut Ekumeniczny w Bosse należy do Uniwersytetu w Genewie z jednej strony, a z drugiej strony do Światowej Rady Kościołów. Osoby, które przyjechały z całego świata, są w większości teologami i przebywają w Bosse po to, żeby zdobyć specjalizację ekumeniczną. Jest nas około 50 osób. Razem mieszkamy czyli mamy okazję poznawać siebie wzajemnie, dzielić się swoją wiarą, a jednocześnie też w ciągu tygodnia mamy wykłady. Przyjechaliśmy na zaproszenie kardynała Kaspera. Jest to tak zwana studyjna wizyta w Rzymie, gdzie poznajemy pracę Watykanu na rzecz jedności. Jest to dla nas bardzo ciekawy czas. Jesteśmy wspólnotą różnych wyznań chrześcijańskich. Przede wszystkim jest to ciekawy czas dla tych osób, które nie są katolikami, są po raz pierwszy w Rzymie i odkrywają Kościół katolicki. Byli na audiencji z Ojcem Świętym, po raz pierwszy byli w katakumbach, odwiedzili bazyliki, miejsce wiary i również naszych wspólnych korzeni.
Tygodniowa wizyta studentów z Bosse w Rzymie zakończy się w poniedziałek.
Wyspy Salomona walczą o przetrwanie. Ulewne deszcze zalały w ubiegłym tygodniu większość archipelagu. Co najmniej 9 osób zginęło, 15 tysięcy pozostaje odciętych od świata. Niemal wszystkim brakuje jedzenia i pitnej wody. Tymczasem meteorolodzy zapowiadają już kolejną falę opadów. Powodzianom śpieszy na pomoc Caritas z pobliskiej Australii. Okazało się, że ta kościelna organizacja charytatywna jest najlepiej przygotowana do akcji ratunkowej, ponieważ już od kilkunastu lat realizuje tam różne programy pomocy. Jej wolontariusze zdobyli też wielkie doświadczenie w walce z żywiołem w 2007 roku, kiedy wyspę zalało lokalne tsunami.
Zwalczanie głodu projektem wszystkich. Pod takim hasłem w Hiszpanii trwa kampania przeciwko głodowi na świecie. Już po raz 50. organizuje ją katolicka organizacja pozarządowa Manos Unidas, czyli Złączone Ręce.
Największą przeszkodą, aby skończyć z głodem na świecie, jest brak wiary, że można tego dokonać, mówi Begonia de Burgos, przewodnicząca Manos Unidas. Na każde 6 osób na świecie jedna ponosi poważne konsekwencje głodu. 26 milionów dzieci umiera rocznie w wyniku głodu, chorób i wojny. Tegoroczna kampania ma szczególny charakter. Dokładnie 50 lat temu grupa kobiet z akcji katolickiej wydała wojnę głodowi, organizując tym samym pierwszą kampanię, która na stałe wpisała się do hiszpańskiego kalendarza. Poprzedza ją tzw. dobrowolny post piątkowy. Zaoszczędzone pieniądze tego dnia przeznacza się w niedzielę na cele kampanii. Dochodzą do tego składki zebrane w parafiach oraz dobrowolne ofiary osób indywidualnych, szkół i instytucji. W roku 2008 Manos Unidas zebrała ponad 53,5 miliona euro, o ponad 4% więcej niż rok wcześniej. Pieniądze zostały przeznaczone na realizację szeregu projektów socjalnych w krajach biednych. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Niemal 400 przypadków pogwałcenia wolności religijnej w Indonezji doliczył się w ubiegłym roku tamtejszy Instytut na Rzecz Demokracji i Pokoju Setara. Najwięcej udokumentowanych przypadków dotyczy reformatorskiego nurtu islamu Ahmadiyya, który przez większość muzułmanów jest uważany za sektę. W czerwcu ubiegłego roku indonezyjski rząd wydał dekret nakładający na członków tego ruchu szereg restrykcji.
Jak czytamy w raporcie, za 188 przypadków naruszenia wolności religijnej odpowiadają instytucje państwowe. 88 przypadków to czyny kryminalne dokonane przez poszczególnych obywateli. Pozostałe to akty nietolerancji względem pojedynczych osób bądź grup. Zdaniem Instytutu Setara indonezyjskie państwo nie spełnia swych obowiązków w sferze ochrony wolności religijnej. Monitorujący prawa człowieka w Indonezji Instytut na Rzecz Demokracji i Pokoju Setara powstał w 2006 roku. Jego założycielami są były prezydent Abdurrahman Wahid oraz ksiądz Antonius Beni Susetio, sekretarz Komisji Episkopatu do Spraw Międzyreligijnych.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.